O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest już z nami. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
Jak zdrowie? W kontekście ostatniego tygodnia, prawda? Bo
ja już po grypie. No, myślę, że wielu.
Tak się dzielimy, na tych co przed jeszcze i na tych co po.
Tak jest, tak jest. Także już na szczęście po, ale warto szybko zareagować. Ja szybko zareagowałem i udało się dzięki temu no, w miarę jakby z jakichś większych konsekwencji.
Za chwilę będziemy rozmawiać o tym, że w nocy to nie kupimy lekarstw i co dalej, jak miasto próbuje ten problem rozwiązać, ale zacznijmy od innego tematu. Chodzi o miejski obszar funkcjonalny Gorzowa, czyli chodzi o Gorzów i gminy Ościenne, Bogdaniec, Deszno, Kłodawa i Sandok. Macie wymieniać się wymianą doświadczeń, to ma być współpraca biznesowa, ogólnie wspólna promocja gospodarcza. Jak to połączyć? Bo przecież są gminy, które mają swoje interesy.
Oj, wspólna promocja gospodarcza to przede wszystkim walka o to, żeby Gorzów i gminy Ościenne, ten wspólny organizm, który tylko właściwie administracyjnie jest podzielony. Dla mieszkańców to często to nie ma znaczenia, czy to jest gmina Kłodawa, Bogdaniec, Deszno czy Gorzów, bo mieszkamy, jedni mieszkają tu, drudzy tu, chodzą do szkół w Gorzowie, pracują.
To więc... dlaczego wójtowie mówią, płacicie podatki u nas? I pan
nie,
też tak
to,
mówi.
To jest taka wzajemna zdrowa konkurencja. Dzięki temu mieszkańcy mają wiele ulg, wiele przywilejów. Natomiast promujemy gospodarczo, bo czy fabryka powstanie w Gorzowie, czy w Kłodawie, czy w Desznie, nie ma większego znaczenia. Oczywiście, że dla danego samorządu jest to kwestia bezpośrednio finansowa z wpływu z podatków od nieruchomości. Natomiast będą pracować tam mieszkańcy i Gorzowa, i sąsiednich gmin, więc nam zależy na wspólnej promocji, właśnie dlatego, żeby pokazać bardzo dynamiczny, szybko rozwijający się obszar, dobrze skomunikowany, i to jest nasze główne zadanie i myślę, że tego już pierwsze efekty widać.
Czyli duży może więcej, tak?
Duży może więcej, wspólnie możemy więcej, zdecydowanie tak. Widać to po stabilizacji, po tym, co inwestorzy nasi lokalni robią. Oni tutaj rozbudowują swoje zakłady, jest ich, są coraz większe, coraz bardziej inwestują w miasto.
Zróżnicowane branże również.
Tak, bardzo zróżnicowane branże, ale też pojawiają się nowi inwestorzy. To jest właśnie ten cel projektu, czyli wspólne promowanie, pokazywanie z jednej strony na zewnątrz nas jako wspaniałego obszaru, miejsca do inwestowania, a z drugiej strony wzajemnych kontaktów, żeby przedsiębiorcy między sobą się poznali i kooperowali.
A z drugiej strony, jak to połączyć z nową polityką naszego państwa dotyczącą stref ekonomicznych, czyli strefa to będzie tylko umowną strefą, właściwie tak. Cały kraj będzie jedną wielką strefą gospodarczą, tak?
No to bardzo dobre, bo to rozwiązanie wprowadzone przez premiera Mateusza Morawieckiego daje możliwość nie zamyka stref gospodarczych do konkretnego obszaru. Wiemy, jak było dotychczas, był wielki problem o rozszerzenie strefy. Dzisiaj, jeżeli spełni się odpowiednie warunki, to wszędzie można uzyskać warunki strefy ekonomicznej. To jest dobre rozwiązanie i my na pewno też będziemy z tego korzystać.
Więc będziemy do tego tematu na pewno tak powracać. Jest. Teraz powróćmy do tego, co działo się wczoraj w trakcie sesji Rady Miasta. Radni podjęli decyzję, że będzie obowiązywał bilet junior. To taka przejazdówka za 10 zł miesięcznie, ewentualnie 100 zł rocznie. Tak to ma wyglądać i tyle ma to kosztować. Ma pan sporo zastrzeżeń co do pomysłu radnych.
Pomysł, idea jest piękna. Wszyscy chcielibyśmy mieć darmową komunikację. Ja byłem pierwszym orędownikiem, pierwszym mówiłem o tym jeszcze będąc w Desznie, żebyśmy zmniejszyli koszty przejazdów. Jako gmina Deszno podeszliśmy do tego świadomie. Dla każdego, kto posiadał kartę mieszkańca, każdy miał o połowę tańsze bilety.
I czyli szczerze mówiąc, dzisiaj to jest to przypominane i mówią tak, no, dlaczego kiedy Jacek Wójcicki był wójtem, próbował dokładnie takie rzeczy forsować, a jak jest prezydentem Gorzowa, to mówi nie za
ale
drogo.
Nie, nie, nie. tylko że my to policzyliśmy. My jako gmina zapłaciliśmy za to 800 tysięcy złotych. Było to zrekompensowane. To nie było tak, że to się wzięło znikąd. Natomiast...
Czyli to był projekt przygotowany, znaleziono rezerwy, tak, finansowe?
Tak, dokładnie. I sama idea i to, żeby te bilety junior wprowadzić, jest świetna. Mhm. Tylko wykonanie przypomina mi trochę układanie polityki w restauracji Sowa. O ile politycy poprzedniej partii byli do tego przyzwyczajeni, o tyle dziwię się, że do tego stolika przysiedli się politycy PiSu. Bo
ale to nie mówimy o ośmiorniczkach, tylko o tanich biletach.
Nie, tylko to było dogadywanie się. To po prostu radni sobie usiedli wczoraj na sesji i postanowili, a to sobie policytujemy się i zrobimy, wprowadzimy bilet junior. Bez żadnego zabezpieczenia finansowego. My dzisiaj wiemy, bo szybko przeliczyliśmy to, że to jest dla miasta strata 2,5 miliona złotych. I to nie chodzi o to, że to miasto teraz, nie wiem, będzie biedniejsze o 2,5 miliona złotych, tylko miejmy świadomość tego, że za to zapłacą wszyscy mieszkańcy. Że jakby bez żadnych konsultacji, bez żadnych rozmów, bez żadnej analizy spowodowaliśmy, że dzisiaj już mieszkańcy dopłacają 70% do komunikacji, bo komunikacja nas kosztuje 46 milionów złotych, a z biletów mamy tylko 16, a o 2,5 miliona złotych będziemy mieli wpływu z biletów mniej.
Mówi pan, miasto straci 2,5 miliona, ale może warto popatrzeć na to z innej perspektywy. Miasto zainwestuje w promocję MZK, uczymy młodych, a takie głosy były wczoraj na sesji Rady Miasta, uczymy młodych korzystania z komunikacji miejskiej, wspomagamy rodziny, więc jest to inwestycja również, jeśli chodzi o rodziny. O,
bez dwóch zdań. Ze wszystkim się zgadzam, jak najbardziej. Forma, wykonania jest fatalne, bo jeszcze raz powiem, my przygotowujemy się do nowej polityki transportowej. Mamy tu, stąd moje porównanie do układania polityki usowy, bo my mamy przecież potężny projekt tramwajowy, projekt wart kilkaset milionów złotych, projekt, który był przez lata przygotowywany. To nie było tylko tak, że my sobie usiedliśmy, a kupimy sobie nowe tramwaje, Unia nam te tramwaje da. Żeby móc je zrealizować, to musimy osiągnąć określone wskaźniki, ilości osób, wpływów, zysków i tak dalej. I teraz nagle ktoś przychodzi i zmienia to.
Czeka miasto potężna praca, jeśli chodzi o promowanie komunikacji.
Pytanie, kto odpowie za to, jeżeli się okaże, że przez takie działanie linia na przykład na Górczyn, którą mamy rozbudować, jest nierentowna, bo nie skalkuluje się we wskaźnikach i trzeba będzie ją po prostu albo jej nie zrealizujemy, albo będzie musieli oddać dofinansowanie.
Zmiany
tu
mają
chodzi
wejść
mi o odpowiedzialność, bo idea jak najbardziej jestem za. Ja o tym od początku mówiłem. Jak najbardziej. Jeżeli możemy dawać przywileje, to dawajmy.
Są samorządy, które dają absolutną ulgę dla dzieci i młodzieży.
No właśnie to zrobił Gorzów. Wszystkim niezależnie...
No nie, jednak jakaś suma będzie, tak?
No, 10 zł to jest symbolicznie. Tylko tak naprawdę, panie redaktorze, dzisiaj bilet do kina kosztuje 25 zł, a my mówimy o koszcie miesięcznego przejazdu, miesiąc jeżdżenia autobusami. Nie chodzi mi naprawdę, jestem za tym, żeby wprowadzić ulgi. I możliwe, że taką ulgę moglibyśmy wprowadzić. Tylko radni wczoraj wykazali się totalną niekompetencją, wprowadzając uchwałę, po pierwsze niezgodnie z prawem, zobaczymy
zresztą. To jest pana opinia, będzie opiniował tak, to wojewoda, tak?
Tak, no ale bez przygotowania ekonomicznego. Jeżeli dzisiaj jest konferencja prasowa radnych Platformy i oni nadal nie wiedzą, jakie to przynosi skutki finansowe, no to na Boga, w jakich my rękach mamy miasto? Ja się obawiam, że jeżeli radni w ten sposób nie mają świadomości, jakich skutków finansowych, jakie skutki finansowe przyniesie ta uchwała, jestem przerażony. Ale spokojnie, niech się mieszkańcy nie boją, my jako urząd, urzędnicy, my nad tym zapanujemy, tylko wprowadzono totalny chaos, totalny bałagan.
Wprowadzone będzie od września, od 1 września, jeśli wejdzie w życie uchwała.
Jeśli wejdzie w życie uchwała, to wtedy organizator transportu, czyli prezydent miasta, podejmie taką decyzję, bo ta uchwała absolutnie nie wprowadza tego biletu. O tym zadecyduje organizator transportu, czyli prezydent miasta. Ona tylko określa maksymalne stawki, ale czy ten bilet wprowadzimy, to o tym zadecyduję ja.
Panie prezydencie, wczoraj rozmawiano także na temat aptek. To nie są kompetencje bezpośrednio miejskie, tak? Ale miasto ma kłopot, nie ma nocnej obsługi, jeśli chodzi o sprzedaż leków. I co dalej z tym fantem? To może skończyć się tylko na apelach.
No, mamy kłopot. Mamy kłopot dlatego, że był spory Był spór między właścicielem apteki a dyrekcją szpitala, między myślę, że tutaj prezesem Surowcem, który w imieniu szpitala wypowiedział umowę właścicielowi apteki w szpitalu, a ten w ramach, że tak powiem, nie wiem, czy złości, czy zamknął aptekę, którą prowadził całodobowo.
Czyli otwarcie mówi pan, że to po prostu piękne za nadobne?
No, jak inaczej to rozegrać? Był przedsiębiorca, dostał strzał, został wygoniony z apteki w szpitalu i w tym samym czasie zrezygnował z prowadzenia apteki całodobowej. Niepotrzebnie polityka jakaś weszła tutaj w życie mieszkańców, bo niemożliwe jest to, żeby tej apteki nie było. No dzisiaj taką sytuację mamy, bo od 1 lutego apteki, od 1 marca, przepraszam, od 1 marca, czyli tak teraz już.
Tak, dzisiaj mamy marzec.
Tak, nie mamy już apteki całodobowej. Parę dni już ona nie funkcjonuje. Nieważne, w każdym razie
jest kłopot.
Jest kłopot, bo wystąpiliśmy do naczelnej, do Okręgowej Rady Aptekarskiej o zaopiniowanie takiej uchwały. Chcieliśmy wprowadzić naszych aptekarzy, poprosić o to, żeby, skoro mamy 45 aptek, żeby każda z tych aptek prowadziła tydzień, tylko tydzień w roku, takiego dyżuru. Mhm. Wtedy każdy, kto wie, wszedłby, nie wiem, czy na stronę naszą, czy byłby wykaz, wiedziałby, że w tym tygodniu ta apteka, w tym tygodniu inna apteka, żeby taką społeczną odpowiedzialność wprowadzić, żeby aptekarze też poczuli się. I my o to apelujemy, prosimy ich o to, tą uchwałę, która została wczoraj podjęta.
Jest jakiś odzew już, czy jeszcze?
Myślę, że przed nami spotkania z aptekarzami, bo oczywiście, że Rada Miasta ma prawo do takiego podjęcia uchwały, ale nie ma później możliwości wyegzekwowania. I prosimy o to, bo o ile to nie jest problem dla nas kupić sobie jakiś lek przeciwbólowy na stacji paliw, o tyle problem jest z lekami dla dzieci. No i tłumaczenie, bo też w uzasadnieniu do uchwały, negatywnym uzasadnieniu do uchwały, który otrzymaliśmy od Izby Aptekarskiej, jest informacja, że no właśnie trzeba było, że można sobie leki kupić na stacji paliw. No tylko leków dla dzieci nie kupimy. Odsyłają nas na SOR. No czy każdy rodzic, który będzie miał problem z dzieckiem, który będzie miał gorączkę, będzie jechał z nim na SOR? No jest to bez sensu.
Czyli efektem domina problem wraca do szpitala.
Oczywiście, że tak. Bo jeżeli dzisiaj Rada Aptekarska mówi o tym, że jeżeli jest potrzebny lek, to lećcie sobie do szpitala. No i w efekcie będzie pewnie to, że ludzie będą jechali, no bo co mają zrobić? Będą jechali do szpitala, będą kolejki w szpitalu.
Druga część naszego programu już za chwilę. Prognoza pogody teraz do rozmowy z prezydentem Gorzowa Jackiem Wójcickim. Wracamy tuż po niej. Wtedy pytania także od państwa tradycyjnie w drugiej części naszego programu. 957258877.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest w naszym studio. Są już pytania również od państwa drogą telefoniczną. Odbierzmy zatem pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Halo. Oj, zdaje się, że nasz słuchacz czekał, ale zabrakło troszeczkę cierpliwości. To my w takim razie czekamy na kolejny telefon 957258877. Powracamy do rozmowy. Radni wczoraj na środowej sesji zgodzili się na sprzedaż w drodze przetargu zabytkowej willi Pałksza. No i to była taka trudna decyzja dla radnych, bo chodzi o naprawdę dużą bonifikatę, jeśli chodzi o wartość rynkową budynku.
Tak, oczywiście, to dla nas też jest decyzja trudna, tylko stoimy przed wyborem. Albo sprzedać ten budynek, zabezpieczyć się oczywiście w sprzedaży, żeby nie stało się to, co z willą Hercoga naprzeciwko, czyli dawnym budynkiem Loku. Czy zostawić i czekać? Bo z jednej strony mamy przez kilkadziesiąt lat zaniedbania w oświacie i musimy tam w tej chwili nadganiać i przede wszystkim ten obszar naprawić.
Z drugiej strony jest to jednak...
A z drugiej strony jest to zabytek, jest to nasz budynek. Tylko,
spuścizna,
że tak. może się tak wydarzyć, że przez jeszcze kilka, jak nie kilkanaście lat nie będziemy mieli wolnych środków w postaci 15-20 milionów złotych, bo o takich kosztach remontu mówimy. Więc dla potencjalnego nabywcy, tego, kto się zgłosi do przetargu, kto stanie do przetargu, to z jednej strony oczywiście jest ulga w samym zakupie.
A sam chętni, prawda?
Są chętni, zaraz o tym powiem, ale to jest ogromne wyzwanie, bo to jest kilkadziesiąt milionów złotych, które trzeba włożyć, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś nie będzie czuł odpowiedzialności, to nie czułby takiego sentymentu do budynku, do tego pięknego, zabudkowego budynku, to może wybudować za pewnie połowę tych pieniędzy nowy budynek i to nie jest problem.
Dobrze, ale problemem jest zachowanie tego budynku w należytym stanie i żeby inwestor o niego dbał.
Dlatego
więc jaką mamy gwarancję?
Mamy gwarancję przede wszystkim w umowie sprzedaży. Przykujemy w taki zapis, który pozwoli nam na odkupienie tejże nieruchomości, jeżeli potencjalny klient, ten, który kupi ten obiekt, jego nie wyremontuje, nie zrobi z nim nic przez 5 lat, to my mamy prawo w ciągu 5 lat prawo odkupienia tej nieruchomości. Natomiast tutaj mamy lokalną gorzowską firmę z ogromnym potencjałem finansowym, która jest zainteresowana. Oczywiście to będzie przetarg i każdy będzie mógł stanąć do tego przetargu, ale tu akurat też ta firma chciała się zaprezentować, pokazać, że jest wiarygodna, że nie boi się wystąpić przed mediami. Że
i
chce
ma powstać
zainwestować.
Spa, tak?
Ma powstać obiekt hotelowo-restauracyjny z takim showroomem firmy, ale też z jakąś formą spa, no też dlatego, że firma zajmuje się kosmetykami, więc myślę, że to jest też jakby promocja firmy i produktów.
Odbierzmy telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, panie
dzień
prezydencie.
Dobry. Dzień dobry.
No, chciałem powiedzieć, że brak apteki całodobowej to jest więc w XXI wieku, to jest w Gorzowie, to jest sprawa niewytłumaczalna. Tak. W ogóle nie ma na to usprawiedliwienia. Ja mam chorą matkę i bardzo często potrzebuję pojechać do apteki i teraz się obawiam o życie i zdrowie w ogóle, nie tylko mojej matki, ale życie i zdrowie całego Gorzowia, bo od tego bardzo dużo zależy. W takim razie, kiedy pan po prostu ma czy najbliższe rozwiązanie tej sprawy, takiej właśnie nieczystotnej zwłoki.
No,
tak, mówiliśmy o tym dużo.
To co mogę panu już powiedzieć, no to w tej chwili, jeżeli jakiekolwiek będzie miał pan problemy, to trzeba natychmiast jechać na SOR. Szpital wywołał trochę tą burzę, no i szpital teraz będzie musiał tą żabę zjeść, bo nie wyobrażam sobie, jeżeli właśnie tak jak pan powiedział, no ma chorą matkę, ktoś ma chore dziecko, każdy z nas może się w takiej sytuacji znaleźć i sorry, ale ibuprofen na CPN-ie nie pomoże. Trzeba będzie lek bardziej specjalistyczny. Dziwi mnie postawa tej Rady Aptekarskiej, która się wypowiada negatywnie, no bo my nie możemy ich zmusić do tego. My wprowadziliśmy tą uchwałę, chcemy, żeby te dyżury były wprowadzone przez aptekarzy. To nie jest wielki problem. To jest raptem tydzień pracy danej apteki w ciągu roku. Będziemy rozmawiać. Z aptekarzami.
Tak, ale czy właśnie nie idzie to załatwić w wyższych instancjach? Po prostu odwołać się i złożyć skargę właśnie na tych ludzi, którzy są odpowiedzialni.
No właśnie, wie pan co, tu jest problem taki, że tu potrzeba zmiany prawnej na poziomie ustawy. I tu Sejm musiałby wprowadzić nowelizację w prawie aptekarskim, dlatego że jeżeli by za tą kompetencją, którą nam dano, Rada Miasta wczoraj właśnie uchwaliła taką uchwałę, w której wyznacza dyżury poszczególnych aptek, jakby tylko wprowadzono sankcje, że apteka, jeżeli nie będzie prowadziła tego dyżuru, to dostanie karę taką i taką, no to aptekarze by się na to zgodzili. A dzisiaj jest potężna ilość aptek, często też narzekamy, że za dużo jest aptek, ale nikt nie chce dobrowolnie tych aptek w nocy prowadzić. Wydaje mi się, że my w tej chwili, no bo to jest dla nas najważniejsze, żeby rozwiązać ten problem, przed nami są spotkania z aptekarzami, będziemy starali się ich przekonać, bo my w tej chwili możemy tylko ich prosić o to. Będziemy starali się przekonać do pełnienia tych dyżurów. Natomiast no, na dzień dzisiejszy jedyne lekarstwo, możliwość uzyskania pomocy to jest szpital.
Szpital. Dziękujemy
czyli
bardzo.
To jest państwo w państwie. Dziękuję.
Trochę tak, dokładnie, dokładnie.
Dziękujemy bardzo. Z drugiej strony trudno uwierzyć w to, że po prostu apteki nie mają interesu w tym, żeby sprzedawać
tak.
W nocy.
Tym bardziej, że z prawa farmaceutycznego wynika, że oni do każdego leku doliczają opłatę za ten lek sprzedany w nocy.
Panie prezydencie, razie dzisiaj ruszył nabór do gorzowskich żłobków w przedszkoli. No i mamy informację od naszych reporterów, że kolejki pod żłobkami ustawiały się od pierwszej w nocy.
No właśnie.
Chociaż my też o tym przypominaliśmy. Tym razem kolejność o przyjęciu nie decyduje.
Nie decyduje, tak. Nie, ale okej, jesteśmy teraz przyzwyczajeni.
Pokazuje to jednak skalę jakby zapotrzebowania, jeśli chodzi o żłobki. Dokładnie. I przedszkola.
Dokładnie. To jest, to też my nadrabiamy w tej chwili jakby zaległości, bo w kwestii żłobkowej, no to wybudowaliśmy ten żłobek, ale przed nami kolejne wyzwania w opiece żłobkowej, przedszkolnej. Tu mamy ogromny, ogromny niedobór. Myślę, że dzisiaj to naprawdę odbywa się walka o miejsce. To jest też, zachęcam też wszystkich, wszystkie podmioty prywatne, które chciałyby wejść w opiekę żłobkową bądź przedszkolną, bo my jako miasto jesteśmy zobligowani ustawowo do płacenia za dziecko, więc każdy, kto otwiera żłobek bądź przedszkole, ma...
I spełni warunki.
I spełni warunki, oczywiście, ale już kilka takich obiektów funkcjonuje w mieście i doskonale sobie radzą. Myślę, że mieszkańcy są z nich zadowoleni. No, przed nami kolejne wyzwania. Myślę, że w najbliższych latach też będziemy myśleć o kolejnym żłobku, bo no, miasto się rozwija. Żeby komfortowo żyć w mieście, to zawsze patrzymy z perspektywy dzieci. Jeżeli mamy dobrą opiekę żłobkową, przedszkolną, dobrą szkołę, no to tam się lokujemy i Gorzów ma do tego, ma tu ogromny potencjał, no tylko trzeba troszkę ponadrabiać. Między innymi no, ten żłobek wypełnił się natychmiast na Maczka, który wybudowaliśmy w zeszłym roku. To był moment, kiedy on został wypełniony. Mamy już rok tego żłobka, świetnie funkcjonuje. No, wyzwanie przed nami.
Jest z nami kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry, witamy.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam panów bardzo serdecznie. Ja mam w zasadzie dwa pytania. Jedno jest powiązane z drugim.
Tak.
A może zacznę od takiej rzeczy. Pan, panie prezydencie, jest poniekąd, nie mówię, że przeciw, bo tak jak pan to określił, tej wczorajszej ustawie radnych odnośnie biletu dla juniorów.
Tak.
Ale wydaje mi się, że dobrze, okej. Okay. Jeżeli załóżmy tam forma jest nie taka, no to można to załatwić jakoś tam inaczej, tylko spójrzmy pod, na ten problem pod jednym względem, że te dzieciaki będą korzystały wielokrotnie, jeżdżąc środkami komunikacji miejskiej na zajęcia pozalekcyjne i nie tylko, co zresztą odciąży podwożenie na przykład samochodami, czyli mniejsze potoki samochodów będą i tak dalej, mniej spali, mniej zanieczyszczenia. A druga sprawa, no bo tak w zasadzie rozbija się kwestia o te dwa chyba miliony pan...
2,5 miliona, tak.
A powiem panu szczerze, że ja pytam wśród znajomych, jak ludzie postrzegają decyzje, które państwo podjęliście wspólnie radni i łącznie z panem na czele odnośnie deptaku za 50 parę milionów, który tak de facto każdy odbiera, proszę sobie zrobić taki sondaż wśród gorzowian, każdy się dziwi, dlaczego deptak w tym miejscu za takie pieniądze, a tu z kolei wrócę do tych dwóch nieszczęsnych milionów. I tak jeszcze tylko podpowiem, przecież mamy fajną, starą część miasta typu Armii Polskiej, Chrobrego, Mieszka I, piękne kamienice. Czy tam nie jest idealne miejsce na typowy deptak? A tutaj po czym będziemy deptać? Po betonowej przestrzeni? No, panie prezydencie.
Już odpowiadam.
Dziękujemy bardzo.
To na początek wyjaśnię. Ja nie jestem przeciwny temu biletowi. Ja powiem więcej. Ja go uratuję, ja go wprowadzę. Tylko musimy wprowadzić go w normalnej rzeczywistości prawnej. Musimy znaleźć pieniądze w budżecie. Musimy zabezpieczyć projekt transportowy. Ja mówię tylko o niekompetencji, a właściwie o takim no, frywolnym podejściu do pieniędzy publicznych. W ten sposób nie wolno decydować o powierzonym nam majątku. Mieszkańcy wybrali radnych, wybrali prezydenta miasta do tego, żeby w sposób odpowiedzialny decydować o budżecie miasta. To jest gigantyczna odpowiedzialność. Może dlatego, że nie wiem, nikt, nie wiem, prokurator nie zbada później, jak głosowali radni za daną, może dlatego tak swobodnie nie podchodzą, ale wydaje mi się, że jest jeszcze jakaś odpowiedzialność społeczna. Uratujemy ten bilet, wprowadzimy go spokojnie. Tutaj z naszej strony nie ma, z mojej strony nie ma żadnego oporu. Jestem za tym, żeby jak najbardziej pomagać mieszkańcom i liczę na to, że chętniej młodzież się będzie, chętniej będzie korzystała z tej komunikacji. No i odnosząc się teraz do wydatków w deptach, no 50 milionów złotych to będzie cała ulica Sikorskiego kosztowała. To będzie przebudowa torowiska na całej Sikorskiego. Deptak jest jednym z elementów i różnica w kosztach, czy tam deptak będzie, czy nie będzie, to jest, nie wiem, może różnica w koszcie nawierzchni, że nie asfalta będzie, a będzie kamień. To tylko taka jest różnica. To absolutnie nie koszt deptaka, to są informacje nieprawdziwe. Natomiast oczywiście, że i w ulicy Chrobrego też będziemy szli, też będziemy zmieniać. Zmieniamy całe miasto, bo o to chodzi, żeby pokazać jego walory, jego atuty, a do tej pory miasto nie miało centrum. Namiastki, centrum, rynku. To było,
miało, ale było zniszczone.
Tak? Miało, tak, dokładnie. Więc to powolutku będziemy odbudowywać. Myślę, że ci, którzy są nieprzekonani, do deptaka z czasem się też przekonają.
Ostatni telefon dzisiaj, ostatnie pytanie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałabym właśnie zadać pytanie panu prezydentowi.
Tak. Mhm.
Pan prezydent słucha.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Mam tu pytanie do pana prezydenta. Od drugiego już czasu, kiedy się dowiedziałam, że przy katedrze ma powstać deptak, jestem tym strasznie oburzona. Ma być tam, prawda, ten kontrakt opiewać na ponad 50 milionów złotych. Uważam, że to jest ogromna niegospodarność. Jest tyle innych potrzeb, tak jak tutaj nawet w Radiu Gorzów państwo piszecie, że mury obronne się sypią. Szkoła numer jeden ponoć też już jest w tragicznym stanie. Proszę mi powiedzieć, panie prezydencie, ja na przykład jestem w takiej sytuacji, gdzie muszę wyjechać, załóżmy, do miasta i bardzo szybko muszę wrócić do domu i stoję w korku na ulicy Wybickiego i kiedy widzę, że jest tak duży korek, to staram się ten korek ominąć i przy katedrze szybko robię zjazdy ulicą Sikorskiego do Warszawskiej i jadę szybko do domu. Mhm. I teraz jest zrobiony ten przecież małe torątko, które jest przy Białym Kościółku. Tam jest kolejka strasznie duża i teraz pan zakorkował to miasto. Pytam się, po co ludzie, którzy zresztą ja mieszkam już od lat 50. i prawda, jestem już przyzwyczajona do tej jazdy, jak można wziąć, zamknąć ulicę Sikorskiego? Nie chce pan do siebie petentów, żeby nie mogli do pana podjechać? Już teraz nie ma właśnie gdzie zaparkować.
Dajmy odpowiedzieć panu prezydentowi.
Nie ma jak przyjechać, prawda? I teraz pan chce zamknąć, zrobić przy katedrze deptak, niech pan ożywi deptak na Chrobrego.
Dziękujemy bardzo.
Tak, na dajmy... Chrobrego jest, prawda, nietętni życiem. Jakie oferty, co pan zaoferuje tutaj na
już
ulicy?
Odpowiadam.
Dajmy odpowiedzieć panu prezydentowi. Mamy mało czasu. Dziękujemy pani ślicznie za pytanie.
Proszę, dzięki. Uważam, że ktoś powinien to wstrzymać, tą inwestycję, bo to jest niegospodarność.
Dziękujemy bardzo. Gorący temat ulica Sikorskiego.
Tak, jak najbardziej, ale to myślę, że gdzieś trafiają nieprawdziwe informacje. Przede wszystkim, jeszcze raz powiem, 50 milionów złotych to jest przebudowa całej ulicy Sikorskiego, a różnica między deptakiem a ulicą, która
samą
jest
ulicą.
Samą ulicą, to jest wyłącznie różnica w koszcie materiału, czyli no nie, miał być asfalt, a będzie kostka. No to będzie różnica może setek tysięcy złotych, może miliona złotych, jeżeli będzie to wyższej jakości materiału. Nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, ale to jest tylko taka różnica finansowa, bo my przebudowujemy całą ulicę Sikorskiego. Co do tego, czy będzie tam korek, czy nie, myślę, że no ja dzisiaj nieprzekonanych nie przekonam i do tego się absolutnie nie nawet nie kuszę o to. Natomiast jeżeli będziemy mieli przebudowaną Sikorskiego, Chrobrego, Spichrzową, Składową, spokojnie te drogi odbiorą ruch i ten odcinek, ja tylko przypomnę, bo też może to gdzieś krąży. Mówimy o odcinku 200 metrów. Od katedry tylko w stronę Urzędu Miasta do ulicy Pionierów. I tylko na tym odcinku będziemy mieli piękną przestrzeń. W końcu miasto będzie miało godny rynek. Oczywiście, że przed nami też duże wyzwanie, bo to trzeba myśleć o tym...
Ożywić.
Żeby ożywić, żeby kamienicy wyremontować, żeby to się z każdym dniem stawało, ale ktoś musi zrobić ten pierwszy krok. Przypomnę, że kiedyś przez obecny plac katedralny przejeżdżały samochody, był postój taksówek, na ulicy Strzeleckiej
tramwaje
był...
Także.
Tak, tramwaje, na ulicy Strzeleckiej był dworzec PKS-u, też przejeżdżały samochody. No, zmienia się rzeczywistość i myślę, że jak będzie to skończone, to mieszkańcy przekonają się. Musimy na to poczekać. No, dzisiaj trudno jest o tym opowiadać. Zobaczymy efekty tego.
Dziękujemy bardzo. Przedłużyliśmy naszą audycję, żeby dać możliwość odpowiedzi. Prezydent Gorzowa, Jacek Wójcicki gościł w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Nie przyjmujcie się państwo. Bilet będzie.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.